Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilka. Proszę Państwa, od czasu do czasu ktoś z Państwa napisze do mnie mail i to najczęściej jest bardzo ciekawy mail. Zadajecie Państwo pytania, no, które Was nurtują. Tak się stało również tym razem. Pytanie jest z gatunku wagi superciężkiej. Mianowicie napisał do mnie pan Mateusz Reszka i pozwolę sobie zacytować, dlatego że te pytania, które on zadaje, to nie są pytania, znaczy nie ma pytań głupich, chociażby nie wiem, nie, może i nie ma, może i są, ale na, to on na pewno nie zadaje pytań, nie, nie. On zadaje pytania, które sobie stawia wiele osób i to ludzi na wysokim szczeblu, no, znaczy powiedziałbym nawet ci ludzie na wysokim szczeblu odpowiadają na te pytania i czasami odpadają tak beznadziejnie głupio, że po prostu mi ręce i nogi opadają. Dlaczego głupio? Znaczy chodzi oczywiście o Chiny, chodzi o jedwabny szlak dokładnie, o jedwabny szlak. Dlaczego głupio odpowiadają? Dlatego, że problem polega na tym, że 99,9% osób, które odpowiadają na pytania dotyczące jedwabnego szlaku, nie ma zielonego pojęcia o Chinach. A żeby odpowiedzieć kompetentnie na temat istoty jedwabnego szlaku, tego, czy się można bać, czy się nie bać i tak dalej, no trzeba chociaż znać trochę te Chiny. Ja nie twierdzę, że ja odpowiem kompetentnie, nie. Ale ja trochę więcej mam wiedzy niż przeciętnie, niż przeciętny Polak. Trochę więcej. I w związku z tym myślę, że mogą odpowiedzieć. Otóż ten pan pisze między innymi: zastanawiam się nad przeczytaniem książki pana Plebaniaka. Nie znam. Czy pana zdaniem rzeczywiście jest tak, cytuję ten list, że idea jedwabnego szlaku jest dla nas aż tak niekorzystna? Czy mamy powody do obaw przed wprowadzeniem Chińczyków na polski rynek? Czy nie obróci się to nam w czasie przeciwko nam? Znaczy, cytuję. Czyli czy nie obróci się to przeciwko nam za jakiś czas? Jakie korzyści może nam przynieść prowadzenie biznesu z państwem według pana Plebaniaka w cudzysłowie, które chce wszystkiego dla siebie? A jeśli tak, to kiedy zerwać umowy? Przecież wiecznych korzyści handel nie przyniesie. Interesuje mnie pana zdanie na ten temat. Pozdrawiam, Mateusz Reszka. Proszę państwa, ja nie wiem, co napisał pan Plebaniak, ale wiecie państwo co? Mam przed sobą książkę dwóch ekonomistów francuskich, przynajmniej tak się przedstawiają. Antoine'a Brunetta i Jean-Paul'a Gijarda. Chiny światowym hegemonem. Znak zapytania. Imperializm ekonomiczny państwa środka. Tak. I powiem państwu tak. Ja część tej książki przeczytałem i uważam, że tego typu książki, właśnie jak ta, którą mam przed sobą, tych dwóch zabojadów i tego pana Plebaniaka, którego na pewno książki nie przeczytam, bo to stracony czas. Tego typu książki, i tutaj uwaga, bo powiem coś ostrego. Otóż tego typu książki ja palę. Ja zostawiłem sobie tą książkę Chiny światowym hegemonem tych dwóch żabojadów tylko po to, żeby ją spalić w taki ostentacyjny sposób. To znaczy, jeśli będzie dużo osób i to osób, powiedzmy sobie, właśnie z obszaru znającego Chiny, będzie dużo osób, to ja kartka po kartce będę palił tą książkę. Ja rozumiem, pamiętam, co to było w historii, kto to pali książki i tak dalej, ale ja uważam, że w tej chwili, znaczy to były zupełnie inne czasy i zupełnie o co innego chodziło. Tam chodziło o ideologię, a mnie tu nie o ideologię żadnej nie chodzi. Mnie chodzi o poziom. A właściwie tutaj nawet nie tylko o poziom. Tu chodzi o pewien imperializm intelektualny, który reprezentują nie Chiny, tylko imperializm intelektualny w przypadku tej książki, którą mam przy sobie, przed sobą, prezentowany przez Francuzów, a generalnie imperializm intelektualny prezentowany przez ludzi podobnych panu Plebaniakowi na całym świecie. Na całym świecie. A w szczególności oczywiście przez obywateli państw, które są, które czują się zagrożone wielkością Chin. I teraz, to tyle jeśli chodzi o te książki, tego typu książki. Notabene, żeby nie było żadnych wątpliwości, tą książkę, którą zamierzam spalić ostentacyjnie, Chiny światowym hegemonem, ta książka była, pod nią się podpinał, ją promował ojciec prezes i obecnie dyrektor. Wiecie Państwo, o kim mówię. Ja tak nie lubię tej osoby, że chyba już zaczynam zapominać jej nazwiska i chyba dobrze, że zapominam. W każdym razie wiecie Państwo, chodzi o, oczywiście o prezesa CSP. Więc ten facet ją promował, natomiast pan profesor Gawlikowski, to chodzi o pewien poziom książek o Chinach. Pan profesor Gawlikowski, jak kiedyś zapytany przez jakiegoś poważnego dziennikarza, nie kogoś takiego, nie taką miernotę typu prezesa. Profesor Gawlikowski, zapisany przez jakiegoś dziennikarza z poważnego czasopisma, dosłownie wsiadł na niego, gdy tamten zaczął się pytać o tą książkę. Pan profesor wtedy bardzo, bardzo ostro, on nigdy ostro nie występuje, ale wtedy zdaje się ostro dosyć powiedział, odpowiedział mu, ja słyszałem gdzieś tą odpowiedź. Nie, już nie pamiętam. Więc to jakby tyle, jeśli chodzi o ten typ książek. Ale nie chodzi mi o książki, chodzi mi o pewną atmosferę nagonki, bo tak to należy nazwać, atmosferę nagonki, którą się między innymi w Polsce, wszystkim w Europie, całej Europie, w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Amerykach, obydwu Amerykach, ale przede wszystkim oczywiście w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w całej Europie, w Japonii, w Korei, wszędzie tam, gdzie są środki, no i oczywiście żydostwo międzynarodowe, to najważniejsze, jakby najważniejsze. Ale to żydostwo międzynarodowe to stoi jakby z tyłu tego wszystkiego, ono tym dyryguje, ale ono stoi z tyłu, bo to ono jest najbardziej narażone. Zagrożone, ono jest najbardziej zagrożone. Ideą jedwabnego szlaku. Mili Państwo, tu jest oczywiście ten pan zadał kilka pytań. Każde z tych pytań to jest jeden felieton, a ja chcę to zmieścić wszystkie w jednym, więc to nie do zrealizowania. Pierwsze pytanie, czy idea jedwabnego szlaku jest dla nas aż tak niekorzystna? Proszę Państwa, po 1945 roku, jak do tej pory, od czasów zakończenia II wojny światowej, nie robiło się w Polsce nic specjalnie korzystnego dla Polski. Dla Polski, tylko dla Polaków. Huty powstawały z myślą o przemyśle ciężkim, przemyśle zbrojeniowym, o wspomożeniu Rosji Sowieckiej, a w ogóle przemysł ciężki, koksownictwo. Wiem o tym, bo przecież mój tata budował największą w Polsce koksownię. Więc nie było od tamtego czasu, nie było okresu, w którym myśmy pracowali tylko dla siebie. Naprzód była to Rosja, później to wszystko, znaczy w czasie PRL-u, to była tą maszyną sącą, pompą sącą, która z nas wyciągała, była Rosja. Później, i ja o tym wiem, bo przecież żyłem w tamtych czasach, byłem już człowiekiem dorosłym. Później był PRL-bis. No on właściwie nie skończył się do tej pory. Od 1989 roku, kiedy, jak Państwo wiecie, wszystko sprzeda. zniszczono polską gospodarkę. O, można powiedzieć tak. Rozkradziono. Rozkradziono, zniszczono polską gospodarkę. I teraz ja się pytam, znaczy my w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, my jako naród, że nie mamy prawie nic swojego. Że owszem, to się mówi o repolonizacji, ale to jest zawracanie głowy, nawet jeśli mówi się o repolonizacji prasy, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Taka prawdziwa repolonizacja, czyli na przykład tak, jak to się dzieje w Niemczech, no, gdzie obcy kapitał w ogóle nie ma prawa mieć nawet 5%. No, więc to jest wszystko zawracanie głowy. Ta repolonizacja, repolonizacja mediów, czy repolonizacja banków, przecież nic, to jest gówno. To, co się robi, to jest zawracanie głowy. A więc Polski nie ma. Nasza gospodarka prawie nie istnieje w porównaniu z tym, co było jeszcze w 1989 roku. Więc co dla nas może być już bardziej niekorzystne? Ja nie lubię jeździć do Warszawy, bo pamiętam jeszcze Warszawę polską. A domy centrum były polskie, na przykład. Smyk był polski, no tu mówię do warszawiaków, którzy wiedzą, co to był smyk. Dom braci Jabłonowskich był polski, teraz wszystko żydowskie. Więc przepraszam, co może, znaczy, powiem tak, dlaczego polskie, zadam pytanie, dlaczego Polska tak się opiera, polskie władze, tak się opierają wszelkim działaniom Chin zmierzającym do włączenia nas do jednowarnego szlaku? Bo Polska nie jest suwerenna gospodarczo. Po prostu. Żadna władza tego nie powie, ale Polska nie jest suwerenna gospodarczo. Wobec tego my zależymy od Niemców, od Francuzów, od Portugalczyków, od Żydów przede wszystkim, od Żydów. No 80% tych wszystkich mieszkań, które są oddawane nowoczesnych mieszkań, w których setki tysięcy młodych ludzi biorą kredyty na ich zakup, to są mieszkania u Żydów, w żydowskich firmach. I to jest wiedza z portalu Parkiet Gazeta Giełdy. Więc jak ktoś chce, to niech sobie poczyta. Proszę Państwa, więc ja się pytam, co może być dla nas już bardziej niekorzystne niż to, co zostało zniszczone? To jest jedno pytanie. Jakim sposobem ma być niekorzystne przyłączenie się do handlu światowego, bo Chiny zaczynają tworzyć pewne ramy, nowe ramy nowego handlu światowego. Tak, to są nowe ramy nowego handlu światowego. Ramy korzystne dla wszystkich. To nie jest tak, jak z naszą umową na F-16, pewnie niewiele z Państwa sobie ją przypomina. Miał być offset, na który było ho, ho, ho i co wspaniałe rzeczy, jakie miałyby przyjechać do Polski, nie przyjechało nic. Proszę Państwa, i to mamy się wzorować na takich umowach jak ta z Amerykanami wtedy, te kilkanaście lat temu? To była dobra umowa, tak? Ja jestem absolutnie pewien, że Chińczycy po prostu do takiej umowy nie podeszli. Bo oni traktują klientów, znaczy klientów, tak, swoich klientów, swoich partnerów, właśnie partnerów, a nie klientów, poważnie. Proszę popatrzeć, jak to jest w Afryce na przykład. Jak to jest w Azji Południowo-Wschodniej. Oni traktują ich poważnie. Takich przewałów, jak ten wtedy z tym F-16, tam się nie robi, bo po prostu by stracili twarz. Rozumiecie Państwo, istnieje coś takiego jak utrata twarzy w Azji. Oczywiście Amerykanie mają mordę, a nie twarz, więc nie mają co tracić. Żydzi w ogóle nie mają twarzy, nie mają co tracić. Słowem, idea jedwabnego szlaku dla nas w porównaniu z tym wszystkim, co było, to jest po prostu raj na ziemi. W porównaniu z tym wszystkim, z tymi złodziejstwami, z tą kradzieżą, która została na nas jako narodzie polskim dokonana, z tą kradzieżą, w porównaniu z tamtą kradzieżą, wszystko inne będzie piękne. Tym bardziej w przypadku Chińczyków, którzy mają kilka tysięcy lat tradycji, są jedynym tego typu narodem na świecie istniejącym i oni nie pozwalają sobie na utratę twarzy. I proszę mi nie mówić o tym, że oni stracili twarz w koweku. Nie. Nie, oczywiście, jeśli ktoś tak myśli, no to przecież ja nie mogę mu zabronić myśleć bzdury, ale to oczywiście nie tak. Więc proszę Państwa, więc idea jedwabnego szlaku jest dla Polski bardzo korzystna. Bardzo korzystna. A bez względu na to, co mówi pan Macierewicz, bez względu na to, co mówi pan Targosz, chyba to się tak nazywa, nie wiem kto to taki, ale często się pojawia w mediach tych prawicowych. I wielu innych, na przykład związanych z Rosją, i wielu innych związanych z Niemcami, bo oni, i wielu Żydów, żydowskich. Proszę Państwa, jeśli słyszycie, że to dla nas jest niekorzystne, że idea jedwabnego szlaku jest dla nas niekorzystna, to oznacza, że za tą tezą stoi jakiś wróg Polski. Bo jest takie powiedzenie, że kolega ćwiczą. Nie, już zapomniałem. To powiedzenie, które dotyczy naszej sytuacji. Że kwiczą to dobrze. Proszę Państwa, jeśli ktoś wrzeszczy, krzyczy, że coś dla nas jest straszne lub, nie, lub jeszcze gorsze, to znaczy, że jest to dokładnie odwrotnie. Jeśli Niemcy, pisma niemieccy, ludzie, którzy biorą od Niemców pieniądze w ramach na przykład różnego rodzaju stypendiów czy innych tego typu historii, grantów, piszą książki. Podejrzewam, że pan Plebaniak nie napisał tej książki sam sobie. To jest taki drugi gros. Tamten dostał pieniądze od Żydów. Ten dostał pieniądze od kogo innego. No, ale obydwaj robią interesy antypolskie, znaczy reprezentują interesy antypolskie, rozumiecie Państwo? Reprezentują interesy antypolskie. I to jest jakby tylko to pierwsze odpowiedź na pierwsze pytanie. Wprowadzenie Chińczyków na rynek polski, przecież ich prawie w ogóle nie ma. Przecież ich prawie w ogóle nie ma. Więc ja rozumiem, że nikomu nie przeszkadza, że Żydów jest w nadmiarze wszędzie, a Polaków, a Polacy są robolami. Żydzi są właścicielami, a Polacy są robolami. Nikomu nie przeszkadza, że Kraków został wyprzedany, podobnie jak część Warszawy. Wyprzedana została Żydom, oddana została Żydom, no ale mnie przeszkadza. Są tacy ludzie, którym to przeszkadza. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek oddawał Chińczykom cokolwiek i nie chcę, żeby im nikt niczego nie sprzedawał, bo oni na razie nie chcą tutaj niczego kupować. Ja chciałbym, żeby oni się tu zainstalowali, żeby oni przyprowadzili swoje fabryki, żeby oni na przykład weszli do energetyki, żeby zaczęli produkować u nas turbiny, bo jak wiem, zniszczono polski przemysł, polską energetykę od góry do dołu i w tej chwili my kupujemy wszystko na zachodzie. A może dobrze by było, żebyśmy wreszcie wreszcie wrócili do sytuacji, kiedy u nas się coś produkuje. Niemcy nie będą produkowali niczego u nas. Produkują ponoć samochody. Nie produkują samochodów, oni składają tutaj. My jesteśmy montownią dla Włochów, dla Niemców, tak. My jesteśmy montownią dla Koreańczyków, tak. Ale nas nikt poważnie nie traktuje. A ja chciałbym, żeby nas wreszcie zaczęto poważnie traktować. I jest szansa, że Chińczycy właśnie przez swoją tą kilka tysięcy lat trwającą kulturę, a traktowaliby nas wreszcie normalnie. Nie jak kolonie. Więc proszę pana, książkę pana Plegnaweneka może pan sobie przeczytać, ale odradzam, bo u nas jeszcze słowo pisane ma ogromną wagę. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Natomiast myślę, że jeśli pan ją przeczyta, to może mogą w panu i w państwu głowach zalęgnąć się tezy, które są kłamliwe, które są tezami niepolskimi, które powstały na zamówienie obcych ośrodków, bo obcym, Niemcom, Rusom, Żydom, Francuzom i innym zależy na tym, żebyśmy byli półkolonią, żebyśmy byli dostarczycielami siły, taniej siły roboczej dla ich koncernów. I to wszystko. A teraz jeszcze, żebyśmy byli dostarczycielami pieniędzy, bo oni w jakiś sposób muszą utrzymać te hordy dzikich, zdziczałych czarnuchów muzułmańskich. Jak państwo myślicie, dlaczego te wszystkie Auchan, Lidle i tak dalej, w nich się tak gigantycznie podnosi ceny? Ano dlatego, że one za coś muszą, one muszą wykarmić te hordy bydlaków, tych czarnych, muzułmańskich bydlaków. W związku z tym oni nas do tego potrzebują. Oni nas tylko do tego potrzebują. A mają, że mają dużo pieniędzy, wobec tego takich paniów plebaniaków, czy takich właśnie o tych dupków, którzy, dwóch Francuzów, którzy napisali tą książkę, a ten cały prezes zakichany koło niej chodził, z nią chodził i się z nią obnosił. To zresztą świadczy, no właśnie, o takich ludziach jak plebaniak, jak ten prezes. Mili państwo, oni dla własnego interesu, bo prezes jest właśnie takim karierowiczem, tak jak plebaniak. Oni dla własnego interesu zrobią wszystko. A prezes jest świetnym karierowiczem, bo mu się udało. Znaczy jest dobrze ustawionym karierowiczem. Dobrze chodził koło własnych interesów. Mu się udało, tylko że już choćby fakt, że on chodził również koło tej książki Chiny światowym hegemonem, świadczy o tym, jaki to jest poziom karierowiczy. Merytoryczny poziom karierowiczy. Owszem, zna chiński. No i co z tego? A nie można być... A iluż to milionów Chińczyków nie znosi Chin? Chińczyków, etnicznych Hanów, ilu nie znosi Chińskiej Republiki Ludowej? Także wiecie państwo. No dobra, a ja mógłbym na ten temat godzinami. Proszę państwa, nie polecam. Nie polecam tego typu książek. Ja być może powinienem częściej mówić o tym jedwabnym szlaku. Być może niektóre uwagi pana, pytania pana, Reszkę, za który bardzo dziękuję, bardzo jeszcze raz mówię dziękuję. Ja będę jeszcze omawiał, bo widzę, że nie omawiając tego, oddaję pole łajdakom typu pan Plebaniak. Tego nie znam, nie chcę znać i na pewno jego książki nie przeczytam. Ale tezy, które ten facet przedstawia w swojej książce, są zmuszają mnie do zajęcia się problemem, którego ja nie widziałem. Ale to, że ja nie widziałem, to nie oznacza, że go nie ma. Prawda? Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.